Poczułem, że na nowo garniają mnie rozpacz i trwoga ostatniej nocy. Sądzę jednak, dodał, że nie zaraz będą panu dokuczać. Znajdują się na dnie pęcherza. Wedle naszych doświadczeń zwykle dość długo tam leżą, o ile przez nieostrożną jazdę lub nieprzewidziane ruchy nie nastąpi przemiejscowienie. W ostatnich dniach wydalił pan na pewno małego brata obydwu. Co pan proponuje? Zapytałem, wstrzymując oddech. Zatrzasnął pokrywę skrzynki z instrumentami. Powtórzył. Zapewne dadzą panu spokój przez pół roku, aż się powiększą dzięki dalszym produktom moczowym. Powinien pan spróbować jak najprędzej wrócić do Europy, by tam się od nich uwolnić. Ma pan swobodę ruchów i dość środków. Niech pan jedzie możliwie najprędzej do Paryża, do doktora Civial. Patrząc wstecz, można to uważać za wstyd, że mnie, który właśnie moje pierwsze chirurgiczne odwiedziny złożyłem w Paryżu, nazwisko Civial nic nie mówiło. Ale jak już wcześniej wzmiankowałem, było to skutkiem mojego jeszcze bardzo jednostronnego, połączonego z osobistą zarozumiałością, entuzjazmu dla narkozy, który mnie zrazu uczynił ślepym na wszystko inne. Irving poznał po moim spojrzeniu, że nazwisko Civial nic mi nie mówi. Pan nie zna Civiala? Zapytał. Przecież pan był w Paryżu. Niech pana to nie dziwi, że ja jako Anglik opowiadam się za Francuzem Civialem, ciągnął. Civial w moim przekonaniu jest człowiekiem, który nas po raz pierwszy wyprowadził ze stagnacji prastarych metod chirurgicznych stosowanych przy kamieniach pęcherzowych. Dokonał bezkrwawego i niemal bezbolesnego rozkruszenia kamieni w pęcherzu. Swoją operacją zapoczątkował nową epokę w chirurgii pęcherza, która na pewno da o sobie znać, gdy tylko lekarze nauczą się owego postępowania i rozpowszechnią je poza Francją. W zmieszaniu przypomniałem sobie jednak, że w Paryżu i Berlinie słyszałem pewne za i przeciw na temat nowej francuskiej metody usuwania kamieni pęcherzowych. Było to jednak tylko blade pojęcie. To właściwie śmieszne, powiedział Irving, że ja tutaj wluknął, wiem o Civialu, a pan nie. Przykro mi, odparłem, ale nie wiem także wielu innych rzeczy. No, niech się pan nie martwi, powiedział. Ja także znam metodę Civiala tylko z pisemnych sprawozdań, które mniej lub więcej przypadkowo do mnie dotarły. Uważam jednak, że ta metoda faktycznie wyprze prawie całkiem wycinanie kamieni, które przecież tylko w przypadkach skrajnie rozpaczliwych, że tak powiem, na śmierć i życie. Zmiarkował widocznie, że te słowa w stosunku do chorego na kamieni nie bardzo są stosowne. Przerwał więc, aby za chwilę ciągnąć dalej. Zaproponuję coś panu. Niech pan wypocznie przez parę dni, aż przeminą skutki zejścia kamienia i badania. Jestem pewny, że potem, zakładając trochę ostrożności, bez niebezpieczeństwa dotrze pan do Europy. Przedtem jednak rad zobaczę pana w moim domu. Sądzę, dodał, że mogę pańskim zainteresowaniom historycznym ofiarować coś szczególnego. Coś całkiem szczególnego, co z pewnością będzie miało niejakie historyczno-medyczne znaczenie. Mianowicie nową metodę Civiala. Jednak tutaj przerwał po raz wtóry. O tym później, zakończył. O tym później. Wkrótce potem, gdy Irving stał już przy drzwiach, raz jeszcze wrócił do mego łóżka. Patrzył na mnie z pewnym zdumionym podziwem. Ściśle biorąc, powiedział, gdy rozważam wszystkie okoliczności pańskiego wypadku, zdają mi się niemal upiorne. Ale i teraz nie wyraził się dokładniej, tylko powtórzył. Jednak o tym później. Zakażenie okazało się na szczęście niegroźne. Gorączka po dwóch dniach ustąpiła. Ustało także krwawienie. Mogłem znowu, jak przed wystąpieniem dolegliwości, chodzić i jeździć. Świadomość istnienia kamieni ciążyła mi jednak. Towarzyszyła mi stale i spowodowała, że z wielkim pośpiechem czyniłem przygotowania do drogi powrotnej na wybrzeże. Uporczywie wsłuchiwałem się w swoje wnętrze. Czyhałem na najmniejszą oznakę bólu czy nawet uczucia ucisku w okolicy pęcherza. Gdy 10 marca odwiedziłem doktora Irvinga w jego dziwacznym domu, będącym mieszaniną stylów włoskiego, indyjskiego i angielskiego, wszystko było już przygotowane do mego wyjazdu. Piliśmy herbatę w bibliotece, gdzie aż pod sufit piętrzyły się stare księgi, czego trudno było się spodziewać wobec jego cokolwiek topornego wyglądu. Dwie książki, widocznie francuskiego pochodzenia, i teczka leżały obok stołu w zasięgu ręki Irvinga, jak również francuskie i angielskie czasopisma. Jestem winien panu pewne wyjaśnienie, powiedział Irving. Mam nadzieję, że nie wziął mi pan za złe uwagi, iż okoliczności, w których wystąpił atak kamieni, uważam za upiorne. Przez okoliczności rozumiałem po pierwsze historyczno-medyczny cel pańskiej podróży, po wtóre wystąpienie pańskiej choroby w tej okolicy. Z pewnością nie, odparłem. Interesuje mnie jednak, dlaczego mówił pan o czymś upiornym. Zaraz to panu wyjaśnię, odpowiedział. Chętnie po herbacie przejechałbym się z panem. Dłuższa jazda wozem pozwoli wywnioskować, czy chory na kamienie może zaryzykować daleką podróż. Wyobrażam sobie, że zainteresuje pana park. Można po nim jeździć godzinami. Na południowo-wschodnim jego krańcu wznosi się wspaniały, dziwaczny budynek od swego założenia noszący nazwę Martinière, gdzie wychowuje się 200 chłopców. Jego założycielem był generał Martin, który w drugiej połowie ubiegłego stulecia tu, w Lucknow, służył w naszej kompanii indyjskiej i pod koniec wieku jako handlarz indygiem zdobył dość znaczny majątek. Zapewne zapyta pan, co to ma wspólnego z panem i z kamieniami pęcherzowymi. Ale wkrótce pan zrozumie. Sięgnął do druków, ujął teczkę i położył przed sobą. Jednym z poprzednich chirurgów miejscowych w Lucknow, powiedział cokolwiek uroczyście, był dr Bennett Murchison. Praktykował w Lucknow w czasie, gdy generał Martin jeszcze jako pułkownik był tu na służbie. Było to w latach 1780-1785. Prócz kilku listów i sprawozdań pułkownika Martena i ówczesnego generalnego gubernatora Indii, Warrena Hastingsa, Murchison pozostawił papiery, które znajdują się w tej teczce. Gdy dam je panu do wglądu, zrozumie pan, dlaczego użyłem wyrażenia upiorny. Mianowicie pułkownik Martin przez omal nieprawdopodobne, ale w każdym szczególe udokumentowane samoleczenie jest z największym prawdopodobieństwem, jeśli nie pewnością, odkrywcą tej nowej, bezkrwawej metody operacji kamienia, którą obecnie na szeroką skalę przeprowadza dr Sivial w szpitalu Necker w Paryżu. Kiedy więc sobie uświadomimy, że pan przybył tutaj na studia indyjskiej chirurgii i przez atak kamienia skierowany został tu, do Lucknow, a więc przypuszczalnego punktu wyjściowego nowej metody, nie skończył, lecz wypił pomału kilka łyków herbaty. Nie spuszczał przy tym ze mnie wzroku i odstawiając filiżankę powiedział: czy słusznie użyłem tu słowa upiorny? Skinąłem, w pewnym stopniu zaskoczony, i bez słowa wziąłem teczkę, którą mi przez stół podał Irving. Oglądałem pożółkłe karty, między którymi wpadło mi w oczy dłuższe drukowane sprawozdanie British Medical and Physical Journal z kwietnia 1799 roku. Tu, powiedział Irving, znajdzie pan artykuł pułkownika Martena o jego samoleczeniu z potwierdzeniem zdarzeń przez generalnego gubernatora Hastingsa. Wyobrażam sobie, że to sprawozdanie trafiło z Londynu do Paryża i skłoniło Giovanniego Siviala do opracowania nowej metody operacyjnej, a przy tym dodało mu odwagi do wypróbowania jej na żywych ludziach. Bardzo chciałbym dowiedzieć się, czy taka właśnie była historia tego epokowego odkrycia. Jeśli pańska droga wiedzie do Paryża, do Siviala, niech pan weźmie z sobą to sprawozdanie. Niech mi pan wierzy, to jest dokument niezmiernej wagi. Jeszcze nie skończył, gdy zacząłem czytać. Gdy piszę te słowa, jeszcze dziś przenika mnie dziwny dreszcz na wspomnienie owej lektury lub na nowo przerzucam to sprawozdanie, które do dziś jest w moim posiadaniu. Człowiek taki jak ja, który właśnie przebył pierwszy w życiu bardzo bolesny atak kamieni, łatwo mógł wyobrazić sobie cierpienia pułkownika Martena, które zaczęły się w roku 1780. Łatwo mi było zrozumieć beznadziejną rozpacz, która w kwietniu 1782 musiała skłonić Martena do próby usunięcia kamienia ze swego pęcherza, gdy żaden z lekarzy nie mógł mu pomóc. Dodatkowe objaśnienia Irvinga nie były wcale potrzebne. Wolałbym nawet, gdyby pozostawił mnie samego z bezpośrednim wrażeniem tej lektury. Widocznie jednak nie potrafił milczeć o tej sprawie. Doktor Murchison, zaczął, wedle jego własnych relacji leczył pułkownika Martena przez 2 lata. Murchison sam miał na swoim koncie smutne doświadczenia ze znaną metodą wycinania kamieni przez krocze i przeżył liczne wypadki śmierci przez wykrwawienie, wyczerpanie lub gorączkę zakaźną. Nie mógł w dobrej wierze doradzić Martenowi tej operacji. Próbował więc przez 2 lata rozpuścić kamień przez zastosowanie pewnych środków. Prawdopodobnie wiadomo panu, że już od niepamiętnych czasów poszukuje się lekarstwa, które by umożliwiło chemiczne rozpuszczenie kamieni. Może słyszał pan o skandalu, jaki wybuchł w Londynie w roku 1739, gdy rząd brytyjski wypłacił nie mniej niż 5000 funtów niejakiej Joannie Stephens za ogłoszenie w gazecie londyńskiej składu środka rozpuszczającego kamienie. Sir Robert Walpole, jego brat Horacy, którzy jako mężowie stanu cieszą się pewną sławą w historii angielskiej, sądzili, że przez środek pani Stephens uwolnią się od swych kamień bez cięcia i postarali się o wielkoduszną ofertę rządu. Po ujawnieniu składu leku, który pani Stephens wyrabiała ze skorupek jaj, ślimaków i mydła, okazał się on bezskuteczny. Ta historia jest jednak dowodem, jak wielka była wówczas obawa przed kamicą i konieczną w jej wypadku operacją. Murchison więc wypróbował na Martenie wszystkie środki, jakie stosowano w tamtych latach i z pewnością dziś jeszcze się stosuje. Wstrzykiwał do pęcherza naftę, terpentynę, olej skorpionowy i sok z cytryny. Zastosował nawet roztwór ługu i kału gołębiego, winian potasowy i roztwór witriolu. Nic jednak nie wskazywało na to, że kamień Martena się choć trochę rozpuścił. Natomiast te zabiegi podrażniły jeszcze dodatkowo pęcherz. Martin wychudł jak szkielet. Musiał porzucić służbę, a przede wszystkim jazdę konną. Chwilami kamień całkowicie zamykał ujście pęcherza, tak że Martin musiał ćwiczyć stanie na głowie, by spowodować jego obsunięcie się. Wtedy właśnie powziął rozpaczliwe postanowienie, że sam sobie pomoże albo umrze. Potrzeba jest matką wynalazków, czytałem tymczasem miotany między tym, co słyszałem, a co czytałem w drukowanym sprawozdaniu Martena. Nauczyła mnie używać pilnika. Martin, ciągnął Irving w taki sposób, jak ludzie mający jakąś obsesję, kazał sobie sporządzić stalową sondę grubości źdźbła słomy, która w górnej części po jednej stronie miała pilnik. Piłowała jednak tylko wtedy, gdy ją pociągano w dół, a nie ku górze. Pułkownik Martin stwierdził, że pilnik ten łatwo wprowadzić przez cewkę moczową do pęcherza. Potem wynalazł metodę rozciągania pęcherza, tak by nie został skaleczony przez wprowadzony pilnik. Strzykiwał przez cewkę do pęcherza dużą ilość ciepłej wody, a wreszcie znalazł sposób na przesunięcie kamienia w miejsce, gdzie można go było dosięgnąć pilnikiem i obrabiać. Opierał się mianowicie o ścianę, robiąc jednocześnie głęboki skłon w przód, tak że kamień ześlizgiwał się na przednią ściankę pęcherza powyżej szyjki. Potem wprowadzał sondę, dociskał koniec pilnika do kamienia i pociągał po nim ku dołowi. Po każdym podciągnięciu musiał na nowo przesuwać kamień do właściwej pozycji. Zatriumfował, gdy po tygodniu udało mu się wydalić z moczem cząsteczki kamienia ukruszone piłowaniem i przedłożyć je Murchisonowi do zbadania. W kwietniu 1782 roku, czytałem w sprawozdaniu Martena, zacząłem piłować kamień w moim pęcherzu. Murchison mi odradzał, ale gdy codziennie potwierdzała się skuteczność piłowania, czyniłem to dalej aż do października tegoż roku. Sądzę, że przeciętnie co najmniej 3 razy w ciągu 24 godzin, często jednak piłowałem 10 i 12 razy. Nie obawiałem się zapalenia. Zdarzyło się bowiem raz, że skurcz cewki moczowej tak mocno zacisnął pilnik, że go nie mogłem poruszyć. Skurcz ten trwał około 10 minut, a gdy ustąpił, wydaliłem wiele drobnych części. Po kilku dniach mogłem znowu bez bólu podjąć piłowanie, co mnie przekonało, że nie ma niebezpieczeństwa zapalenia, a tego rodzaju skurcze zdarzały się częściej, bez jakichkolwiek złych następstw. Tymczasem Irving opowiadał dalej. W październiku 1782 roku zeszły z moczem samorzutnie ostatnie grudki kamienia. W parę tygodni później, jak twierdzą Murchison i inni współcześni świadkowie z Lucknow, Martin podjął na nowo swe codzienne 8- czy 10-milowe przejażdżki konne przed śniadaniem, i posłał pierwsze sprawozdanie Sir Josephowi Banksowi. Jego wynalazek zdawał się jednak lekarzom tak nieprawdopodobny, że, jak się zdaje, nikt w Anglii weń nie uwierzył, dopóki Martin nie przesłał drugiego sprawozdania. Ale i wtedy odkrycie to ograniczało się do tej publikacji. Nikt z niego nie wyciągnął wniosków, z wyjątkiem Siviala. Sięgnął po obydwie książki leżące w zasięgu jego ręki i podał mi je. Widniało na nich nazwisko autora Sivial, a ich tytuły brzmiały Sur la lithotritie ou frouement de la pierre dans la vessie et seconde lettre sur la lithotritie. Prace te ukazały się w latach 1820 i 1828. O kruszeniu kamieni, mówił Irving. Ja sam słabo czytam po francusku, ale kazałem sobie najważniejsze części przetłumaczyć. Dlatego, kto jak ja zna stare metody i ich złe strony, są one objawieniem. Byłbym bardzo usatysfakcjonowany, gdybym się dowiedział, czy faktycznie droga tego odkrycia prowadzi z Lucknow do Paryża, od Martena do Siviala. Jestem starym człowiekiem i prawdopodobnie nigdy już nie opuszczę Lucknow, ponieważ tutejszy klimat jest dla mnie korzystniejszy niż mgły w ojczyźnie. Ale pan, jeśli szczęśliwie dotrze do Paryża i zostanie uwolniony od swoich kamieni, czy napisze mi o tym? Moje pytanie z pewnością znajdzie w Paryżu odpowiedź. Martin Sivial stali się centralnym punktem jego tęsknoty za wynalazkiem. Zapomniał o tym, że moja podróż do Paryża nie wiązała się dla mnie z najważniejszym problemem historycznym, lecz boleśnie osobistym. Sivial, ciągnął, ponoć jest tak opanowany swoją ideą, tak czytałem w tym czasopiśmie, że stale nosi w kieszeniach orzechy laskowe. W prawej ręce wetkniętej w kieszeń trzyma wynaleziony przez siebie instrument służący do bezkrwawego rozgniatania kamieni. Wyszukuje nim po omacku w kieszeni poszczególne orzechy, by je ująć i rozgnieść. Tak chodzi po Paryżu, by nie tracić wprawy. Przerwał i znowu wypił kilka łyków herbaty. Proszę, powiedział, na wszelki wypadek, niech mi pan napisze, czy to jest prawda, czy legenda. Po szybkiej na szczęście podróży statkiem linii wschodnioindyjskiej Kalkuta przybyłem 5 maja 1854 roku do Londynu. Od czasu, gdy w kwietniu raz jeszcze odczułem lekkie bóle pęcherza, gnała mnie obawa, że zanim dotrę do Siviala może nastąpić atak rzeczywiście ciężkiej kolki. Gdy młodzi lekarze, znający swą własną chorobę, znajdą się w takim położeniu, bez wątpienia cierpią więcej niż normalny pacjent, którego chroni nieświadomość i zrazu niezawiedzione jeszcze zaufanie do tak zwanej sztuki lekarskiej. Ulgi doznałem już wtedy, gdy zstąpiłem na ziemię angielską, jakkolwiek właśnie przy schodzeniu ze statku poczułem podejrzaną uciążliwość w miednicy. Moja ulga jeszcze wzrosła, gdy w pensjonacie zastałem list Jamesa Syma, wówczas jednego z najpoważniejszych profesorów chirurgii w Edynburgu. List zawierał drugie zapieczętowane pismo do doktora Henry Thompsona w Londynie, Wimpole Street, a dalej notatkę dla mnie zawierającą tylko słowa „To jest pański człowiek” i podpis Syme. Jeszcze przed odjazdem z Lucknow pisałem do Syma, który w czasie moich studiów nad pierwszymi zastosowaniami narkozy w Anglii i Szkocji stał się dla mnie jednocześnie ojcem i przyjacielem. W swym sprawozdaniu wspomniałem wyczerpująco o nagłym wystąpieniu u mnie kamicy i nadmieniłem o spotkaniu z doktorem Irvingiem i jego propozycji, abym się jak najprędzej udał do Paryża i tam poddał nowego rodzaju zabiegowi chirurgicznemu u nieznanego mi jeszcze doktora Siviala. Prosiłem Syma o radę i o odpowiedź na adres londyński, bym ją mógł odebrać przed przesiadką do Boulogne. I oto trzymałem ową radę w ręku. W swej zwięzłości pasowała do Syma, którego osobowość, jak wszystkich chirurgów w najlepszych latach męskich, ukształtowała się w bezlitośnie twardych czasach epoki przednarkotycznej, a charakter przyniósł przezwisko straszliwy. Jego droga do Napoleona szkockiej chirurgii wybrukowana była zniewagami i grubiaństwem. Właśnie w tych dniach, gdy zawitałem do Anglii, jak się później dowiedziałem, nazwał on Jamesa Simpsona, edynburskiego ginekologa i wynalazcę narkozy chloroformowej, o którym później będę musiał tak wiele mówić, ordynarną akuszerką w spodniach. Odwiedziłem swojego człowieka jeszcze tego samego popołudnia. Wimpole Street była jedną z ulic lekarskich zachodniego Londynu. Tam po raz pierwszy spotkałem Henry Thompsona. W tamtych czasach Thompson nie używał jeszcze tytułu Sir, a od światowej sławy w dziedzinie urologii dzielił go jeszcze okrągły dziesiątek lat. Jego oczy jednak błyszczały już tak jasno, świadome celu, pod niezwykle bujnymi brwiami, jak później w latach jego największej sławy. Miał wtedy dokładnie 35 lat, był bardzo smukły i ruchliwy, o regularnej, można niemal powiedzieć pięknej twarzy i tak wrażliwych rękach, jakie u ówczesnych do twardej pracy mięśni nawykłych chirurgów należały jeszcze do rzadkości. Gdy Thompson czytał list Syma, obserwowałem te ręce nie bez pewnego uczucia ulgi i zaufania. Porównywałem je z ordynarnymi, ogromnymi łapskami Irvinga, którymi dręczył mnie w Lucknow. Porównywałem je także z pięściami Syma i łapskami równie sławnego londyńskiego chirurga Listona, który 8 lat wcześniej jako pierwszy w Anglii operował w narkozie. Poprzednio wsławił się tym, że bez asysty amputował udo, swą lewą ręką Herkulesa przytrzymując tętnicę wyjącej ofiary, a prawą tnąc i piłując. Wreszcie Thompson podniósł wzrok. Przystąpmy do rzeczy, rzekł. Profesor Syme był moim nauczycielem, gdy po śmierci Listona chwilowo wykładał tu w Londynie, w University College Hospital. Ja studiowałem dopiero w latach 1848-50, bo w mojej rodzinie ton nadawali duchowni. Zrazu chcieli ze mnie zrobić kupca, ponieważ bardzo nisko cenili zawód lekarski. Profesor Syme opisał mi pańską historię. Powiedziałbym, że jest rzeczywiście makabryczna i mogłaby zafrapować poeta. Niewątpliwie, powiedziałem, ale w tej chwili nie bardzo jestem usposobiony do poezji. Naturalnie, odparł. W Lucknow skierowano pana do Siviala w Paryżu. Stwierdzam, że jednak nasz świat jest mały, skoro tam wiadomo o Siwialu. A więc pokrótce. Bawiłem dłuższy czas w Paryżu, by w szpitalu Necker studiować u Siviala nowy sposób rozkruszania kamieni. Od tego czasu stosuję tę metodę tu, w Londynie. Stara generacja wycinaczy kamieni, mimo zgłaszających się do niej wielu kandydatów na śmierć, nie jest bynajmniej tym uszczęśliwiona. W metodzie tej, ciągnął, wszystko polega na wyczuciu. Z nawykami starej szkoły i sztywnością niewiele można zdziałać. Z tego powodu bezkrwawa operacja kamienia nie jest jeszcze tak szeroko rozpowszechniona, jak na to w rzeczywistości zasługuje. Niewątpliwie Sivial sam dał swym wrogom broń do ręki, ponieważ od 18 lat prowadzi we Francji zajadłą walkę o priorytet swej operacji. Nie przysłużyło się to jego nauce. Odłożył list. Jak pisze profesor Syme, jest pan w drodze do Paryża i życzy pan sobie tylko wyjaśnienia wartości metody Siviala. Chciałem natychmiast zaprzeczyć. Jego osoba wzbudziła już we mnie tak głębokie zaufanie, że wolałbym się oddać w jego ręce. Ale zaprzeczyć nie zdążyłem. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, powiedział, a z listu Syma wnioskuje, że pan może, należy się zwrócić do mistrza, a nie do jego ucznia. Widzi pan, ciągnął, Sivial ma dzisiaj 63 lata i od 1824 roku rozkruszył kilka tysięcy kamieni pęcherzowych. Części każdego z rozkruszonych przez niego kamieni może pan obejrzeć w jego muzeum. Nie ma na razie nikogo w Europie, kto by posiadał doświadczenie Siviala. Jeżeli ktoś z niejaką pewnością może bez noża usunąć pańskie kamienie, to jest nim Sivial. Chętnie dam panu list do Siviala, jeśli oczywiście pan sobie życzy. I z pewnością potraktuję pana szczególnie uprzejmie. Ze zrozumiałych powodów jest on próżny i pełen narodowej dumy. Każdego obcokrajowca przybywającego z daleka uważa za potwierdzenie, że po pierwsze tylko Francja jest domeną rzeczywistych osiągnięć chirurgicznych, po wtóre, że on sam jest mistrzem mistrzów. W czasie jednej wizyty w Londynie dał przykład swej zapalczywej dumy narodowej, gdy Sir William Lawrence zaprosił go na przyjęcie, na którym był również Hudson Law. Law, jak wiadomo, opiekował się Napoleonem na wyspie Świętej Heleny. Niczego nie przeczuwając, wzniósł toast do Siviala. Sivial powstał, trzymając w ręku pusty kieliszek. Znam pana dobrze, Mr. Hudson Law, ponieważ leczyłem Las Casesa, dziejopisa Napoleona na Świętej Helenie. Nie piję z łajdakiem. Oto jest Sivial. Próżny i zapalczywy, ale jest geniuszem zręczności. Jeżeli więc życzy pan sobie listu ode mnie, proszę o to, powiedziałem. Jak się pan czuł w czasie podróży? Zapytał, biorąc za pióro. Znośnie. Jak na razie potwierdza się zdanie Irvinga, że kamienie przez pewien czas pozostaną w pomyślnym położeniu. Tym lepiej. Nie potrzebuje pan więc sondy ani kateteru i może pan sobie oszczędzić gorączki, która zwykle się potem objawia. Prawie 50 lat później, pod koniec swego życia, Thompson wiedział równie dobrze jak ja, że gorączka i zapalenie wcale nie są nieodłączne od wspomnianych zabiegów, lecz są skutkiem brudnych rąk i instrumentów. Wówczas jednak także Thompson wycierał po użyciu nóż czy sondę tylko o połę surduta. To, proszę, jest list, który chciałem panu dać, powiedział Thompson, wysuszając atrament. Od czasu, gdy zbudowano kolej z Boulogne do Paryża, ta podróż stała się przejażdżką. Sivial operuje publicznie tylko w soboty przed południem o 8:30 w szpitalu Necker. Jeśli pan pojedzie rano, będzie pan miał dość czasu, by wypocząć i na własne oczy przekonać się, że chodzi o mało męczący zabieg. Sivial mówi źle i nie posiada niemal żadnego talentu dydaktycznego. Tym pewniej jednak działa. Bardzo to pana ośmieli, gdy zobaczy go pan przy operowaniu. Podał mi list poprzez stół. Wstając, by się pożegnać, myślałem o wypadku Martena i postawionym przez doktora Irvinga pytaniu. Powiedziałem prędko: chętnie bym pana jeszcze o coś zapytał. Czy pan pozwoli? Ależ oczywiście, odparł. Opowiedziałem o dokonanym na samym sobie zabiegu pułkownika Martena z Lucknow i zauważyłem, że Thompson za każdym zdaniem uważniej się przysłuchuje. Fantastyczne, powiedział, gdy skończyłem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Interesowałoby mnie, rzekłem, czy ta sama operacja mogła dać Sivialowi asumpt do rozwinięcia metody kruszenia kamieni. Thompson spojrzał na mnie zaskoczony. Tego nie wiem, odparł. Tego rzeczywiście nie wiem. Pomijając to, że Sivial zawsze będzie twierdził, iż jest wynalazcą metody i pierwszym lekarzem, który poważnie zajął się tą sprawą, w Monachium żyje Niemiec, profesor nazwiskiem Gruithuisen. O ile wiem, jego teoretyczne propozycje pochodzą sprzed 40 lat. W Paryżu mówiono, że pierwszy impuls dał Sivialowi odczyt Marjolena, w którym ten mówił o Gruithuisenie. Ale to wszystko, co wiem. Nie mogę więc odpowiedzieć na pańskie pytanie. Jeśli jednak to pana interesuje, proszę, wskazał na regał, na którym piętrzyły się książki i czasopisma. Ma pan do dyspozycji to, co może przyczynić się do wyjaśnienia owej sprawy. Znajdzie tu pan literaturę francuską o kamieniach, niemieckie i angielskie pisma. Może tam pan znajdzie odpowiedź. Proszę, niech pan z tego skorzysta. Z pośpiechem, lecz pełen obaw, przybyłem do Londynu. Pozostało mi jeszcze 6 dni przed dalszą podróżą do brzegów kanału. Niewątpliwie pewną rolę odegrała też taktyka odwlekania, jaką w tym położeniu chętnie stosuje każdy chory, gdy nie cierpi na ostre bóle. Prawdziwym powodem było jednak to, że z nagłą namiętnością zagrzebałem się w książkach Thompsona. Wprawdzie nie znalazłem tam odpowiedzi na pytanie Irvinga, ale miałem teraz prawdziwy wgląd w bezprzykładną historię choroby, która mnie samego nawiedziła. Dziś może zdawać się nieprawdopodobne, że aż do końca XV wieku tworzenie się wielkich kamieni u dorosłych oznaczało niewiele mniej niż wyrok śmierci, wyrok związany z wyjątkowymi torturami. Nikt nie mierzy sumy udręczeń tych niezliczonych, skazanych przez los na powolną śmierć, z chwilami wytchnienia, by ich w końcu dopaść, jeśli wcześniej sami na siebie nie podnieśli ręki, by uwolnić się od trudnych do zniesienia cierpień.